niezwykła muzyka, Katarzyna Nosowska, autorka tych słów. Panie i panowie, to płyta Hej, formacji niezwykłej związanej ze Szczecinem, bo dzisiaj tylko muzyka ze Szczecina. Dlaczego? Ponieważ nadajemy dzisiejszy poranek właśnie ze Szczecina, 33 dzień naszej podróży. Krążek Hej, ekosystem albo ecosystem, tak z angielskiego. Natomiast to jest jedna, jedyna piosenka, którą wykonuje nie Katarzyna Nosowska, bo Paweł Pablo Krawczyk, którego serdecznie pozdrawiam, znakomity gitarzysta i formacji Hołk, i formacja Himsa. A za chwilę kolejny gość na antenie Radia Wnet. Jest 7:42.
Radio Poranku! Radio Poranku!
O Malola!
Radio Wnet!
Radio Wnet, Kraków 95,2 FM, Warszawa 87,8, cały świat www.wnet.fm. Radio Wnet wraca do źródeł. 33 dzień naszej podróży, stacja Szczecin, ale również powracamy cały czas do tego wszystkiego, co dzieje się wokół tej wielkiej pardubickiej, bo za niespełna chwil kilka wybory, ale oprócz tych wyborów, no to wszystkie szczeble samorządów pracują, o czym zaświadczy za chwilę radny województwa mazowieckiego, pan Wojciech Zabłocki. Witam serdecznie, dzień dobry.
Witam, dzień dobry, witam serdecznie.
Mimo że czas kanikuły, czas pogody, no to jednak też rajcy województwa mazowieckiego nie próżnują. Czy to prawda, panie Wojciechu?
No tak, najbardziej. Tutaj w tym roku można powiedzieć, że przerwy nie mamy. Cały czas działamy, spotykamy się z mieszkańcami. Nawet w tych tygodniach letnich staramy się jak najwięcej zrobić.
Na czym warto się skupić teraz w Warszawie? Bo tak, niby czas kanikuły, natomiast tak, z jednej strony wybory parlamentarne, które gdzieś tam sprawiają, że więcej osób intensywniej myśli o współpracy z mieszkańcami konkretnych okręgów wyborczych. Natomiast w pana przypadku jest nieco inaczej, no z tego względu, że pan jest tym niezłomnym byłym burmistrzem warszawskiej Pragi, który to nie bał się mówić wprost, co myśli o tak zwanych wyłudzaczach kamienic, to po pierwsze, a po drugie też i współpracował z weteranami związanymi z naszą Armią Krajową i powstańcami i też aktywizował młodzież. Niech mi pan powie, co jest lekiem w dzisiejszych czasach, aby zakopać ten wielki wyłom pod kątem tej naszej polskiej strzelanki, bo myślę, że chyba młode pokolenie, młodych samorządowców, polityków jak pan, chyba to powinien wziąć sobie na celownik. Więc jak to zrobić i jak pan to robi? Wojciech Zabłocki, radny województwa mazowieckiego, naszym gościem.
Czy pewnie tak, na pewno nie jest łatwa odpowiedź na to pytanie, natomiast uważam, że po to jest właśnie samorząd, abyśmy mogli szukać takich najbardziej oddolnych, bliskich mieszkańców na wszystkich spraw, które nawet ciężko jakoś zakwalifikować do polityki. No, takim tematem, który chociażby udało się załatwić na Pradze i który myślę, że łączy, jest reaktywacja kina Pracha, które no niestety przestało funkcjonować na początku tego roku przez pewne zaniedbania Urzędu Marszałkowskiego, a które jest symbolem i od kilkudziesięciu lat nie tylko dla mieszkańców Pragi, ale dla mieszkańców w ogóle całej Warszawy jest miejscem szczególnym. Dzięki uporowi, dzięki także moim licznym interpelacjom, wystąpieniom udało się nakłonić władze województwa do tego, aby już może nie wynajmować tego budynku na wolnym rynku, jeśli nie szukać operatorów, ale powierzyć to jednostce mazowieckiej, jednostce, która będzie tam prowadziła nie tylko kino, ale także mazowiecki teatr. Więc myślę, że to jest taki temat, który jest poza polityką, który może łączyć i pokazać, że my możemy coś fajnego dla mieszkańców zrobić. Jak już pan redaktor wspomniał, też na pewno obchody rocznicy powstania warszawskiego i w ogóle wydarzeń, które miały z nim związek, również na Pradze są takim kolejnym elementem, który łączy. Mieliśmy wspaniałe obchody 1 sierpnia, później w kolejnych dniach również. Ja przypomnę, że powstanie warszawskie również toczyło się na Pradze, również tam były zacięte walki i te zdarzenia wszelkie, czy to są samorządowe, czy państwowe, czy nawet takie oddolne rekonstrukcje różnych grup młodszych, starszych, one są na pewno wspaniałym sposobem, aby również łączyć, a nie dzielić. I myślę, że no właśnie po to jest samorząd, właśnie takie inicjatywy po to są, abyśmy mogli szukać tego, co nas łączy, bo naprawdę jestem przekonany, że czy to inwestycje, czy to na przykład nie wiem, boiska, drogi, skwery, czy fajne wydarzenia historyczne, kulturalne, nie mają barwy politycznej i one powinny być tutaj ponad podziałami.
I to pięknie powiedział radny sejmiku mazowieckiego, pan Wojciech Zabłocki, mój kolejny gość. Gdy wracamy do źródeł, Szczecin, od samej północy, 14 dzień sierpnia 2019 roku. Wojciech Zabłocki, były burmistrz naszej warszawskiej Pragi. Natomiast rzecz bardzo ważna. Czym dla pana, tak prywatnie, osobiście, dla młodego samorządowca, młodego człowieka, jest właśnie symbol tego powstania warszawskiego? Ale za chwilę kolejna data, bo to 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, no i wizyta prezydenta Donalda Trumpa. Jak to komentują rajcy województwa mazowieckiego? Te dwie daty splątane ze sobą, bo to 75 lat od wybuchu powstania warszawskiego i 80. rocznica wybuchu II wojny światowej. No i z drugiej strony, jakby nie patrzeć, szef największego kraju, można powiedzieć współczesny cesarz Donald Trump, zwraca na nas uwagę i pojawi się pod niebem Polski w ten specjalny, tragiczny i smutny czas wspomnień o 1 września 1939 roku, którego nie nazywam kampanią wrześniową, bo tak mówili Niemcy, którzy nas zaatakowali, ale właśnie wojną obronną 1939 roku. Co o tym się mówi na korytarzach sejmiku?
W ten sposób, raczej, czy to jest sejmik, czy to są wszelkie inne szczeble samorządu, na pewno nie można zapominać, czym jest ta rocznica, bo tutaj próby wszelkie, chociażby jak to robi samorząd gdański, co jest skandaliczne, próby jakoś odwracania kota ogonem, zakłamywania tego, pokazywania, że to jest jakaś abstrakcyjna rocznica napaści jakiejś grupy, jakichś tam nazistów, którzy nie wiadomo skąd się wzięli i nie wiadomo na kogo, i szukanie jakiegoś pojednania. To jest absurd. Tutaj nie było mowy, jak wiemy historycznie, o jakichś sporach dwóch narodów, czy jakichś, jak to mówił wiceprezydent Gdańska, o tym, że jeden naród powiedział złe słowo przeciwko drugiemu, tylko była po prostu brutalna napaść Niemców, którzy najpierw nasze państwo napadli, później okupowali, wymordowali jedną piątą narodu i zniszczyli kraj, gospodarkę, dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, wszelkie. Więc jeżeli o tym będziemy pamiętać, to jest najważniejsze, bo wiadomo, że polityka się rządzi swoimi prawami i w interesie Niemców jest to, aby umniejszać zło, które wtedy zrządzono, ale to nie zmienia faktu. 1 września rozpoczęła się II wojna światowa, największy konflikt w historii ludzkości, który był dla naszego narodu, państwa tragedią. Później mieliśmy Powstanie Warszawskie, które było takim ostatnią próbą walki o tą wolność, o niepodległość. I to były dwa razy wydarzenia tragiczne, wydarzenia, o których to dobrze, że pamiętają Stany Zjednoczone, Donald Trump to podkreśla i kiedy pierwszy raz wizytował Polskę, podkreśla, jak ważne było Powstanie Warszawskie i czym było, i to było wspaniały sygnał do świata. Mam nadzieję, że podobnie będzie w przypadku 1 września. No i nie będzie takich skandalicznych sytuacji, jak to jest na przykład w Gdańsku, gdzie jeszcze niedawno na stronach internetowych czytaliśmy, że będzie jakiś radosny pochód, jakiś pochód pojednania. Jakiego pojednania? O czym my tu mamy mówić? Więc tutaj nasz samorząd jest bardziej pod tym względem dojrzały. No i mam nadzieję, że uda nam się również na tym niższym szczeblu lokalnym wesprzeć te wydarzenia, żeby wspólnie puścić w świat jeden przekaz, czym była II wojna światowa i jakie są jej skutki. A dla każdego, kto to opowie, że to jest nieważne, bo to było kiedyś, przypomnę to, że próba zrzucania na Polskę Polaków odpowiedzialności chociażby za mienie pożydowskie, które tutaj miało rzekomo zostać, czy mienie bezspadkowe, to świadczy o tym, że to nie jest tak, że jak my zapomnimy, albo my nie będziemy przywiązywać tego wagi, to po prostu gdzieś zostanie odłożone na półkę. Są cały czas grupy interesu, lobby, także inne państwa, które będą chciały w tym grać. Więc my musimy również, nie możemy zasypiać, musimy pilnować naszych interesów i również o tym przypominać i mówić. Myślę, że wizyta Donalda Trumpa jest jednym z takich bardzo dużych sukcesów naszej dyplomacji, które pokazują to, że chcemy wyraźnie mówić o tym, jak było, chcemy bronić naszego interesu i dopuścić do prób zakłamywania historii, a nie daj Boże jeszcze wykorzystywania tego chociażby do jakichś absurdalnych roszczeń.
Historia jest jedna naszego narodu i bez względu na to, co dzieje się przez pryzmat polityki, musimy mówić źródłowo, faktograficznie, tak jak to było, dlatego my wracamy do źródeł Radio Wnet. Spotykamy się dzisiaj z mieszkańcami Szczecina, ale również powracamy do wydarzeń, które ważne są dla wszystkich mieszkańców naszej stolicy Warszawy. Wojciech Zabłocki, radny województwa mazowieckiego, był moim gościem. Dziękuję pięknie za udział w programie.
Dziękuję serdecznie.
7.51, a z panem radnym województwa mazowieckiego będziemy jeszcze rozmawiać nie raz i nie dwa, ponieważ będziemy rozmawiać o tym Muzeum Przyrodnictwa, Muzeum Przyrodniczym, o którym mówiliśmy podczas naszego poranka w Bornym Sulinowie. Panie i panowie, kolejny muzyczny fragment. Skąd? Ze Szczecina, bo radośnie uśmiechając się do wszystkich słuchaczek i słuchaczy w Krakowie 95,2 FM i w Warszawie 87,8 donoszę z dumą. Jesteśmy w Szczecinie, a Szczecin to miasto mojego serdecznego przyjaciela Roberta Siwego Nowaka. Czy szczecinianie pamiętają taki program Siwy Dym i radio niezwykłe ABC? Myślę, że tak.
Dzień dobry Państwu ze słonecznego Szczecina. Witam Państwa, Jan Oleński. Jest godzina 8, a my łączymy się teraz z naszym korespondentem we Francji, politologiem panem Zbigniewem Stefanikiem. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
Dzień dobry, witam Państwa.
To może w ramach przeglądu prasy zaczniemy od tej najświeższej informacji, która do nas dotarła z pańskiej strony, a mianowicie ta, która też wzbudza najwięcej kontrowersji nad Sekwaną, dotycząca oskarżeń kierowanych do władz francuskich przez ekspertkę ONZ do spraw praw człowieka, Agnes Callamard. Co tam się wydarzyło?
Faktycznie, otóż dwa dni temu pani Agnes Callamard, francuska ekspertka do spraw praw człowieka i tak zwanych egzekucji pozaprawnych, pozasądowych, napisała list do rządu francuskiego, w którym to domaga się, aby Francja odpowiednio zadbała o przestrzeganie praw człowieka francuskich dżihadystów przebywających poza granicami Francji. W tym liście pani Callamard oskarża wprost władze francuskie o to, iż jej zdaniem mają brać one udział w transferach dżihadystów, zatrzymanych dżihadystów francuskich w Syrii do Iraku, gdzie jej zdaniem ma im grozić kara śmierci, jak i również tortury, czyli ogólnopojęte nieludzkie traktowanie w świetle definicji Kart Praw Człowieka ONZ i Rady Europy. Domaga ona się również w tym liście transferu wszystkich dżihadystów do Francji, tak aby zapewnić im ludzkie traktowanie, francuskich dżihadystów oczywiście, i grozi sankcjami. Otóż zapowiada ona, iż jeśli w ciągu 60 dni francuski rząd nie odniesie się jakkolwiek do tych oskarżeń, to wówczas Francji będą groziły sankcje społeczności międzynarodowej, tak jak zdefiniowane w karcie założycielskiej ONZ. Rząd francuski odpiera te zarzuty stanowczo, odpiera i dementuje, jakoby Francja miała brać udział w jakichkolwiek transferach dżihadystów pochodzących z Francji czy z innych krajów, z Syrii do Iraku, i przypomina jednocześnie, iż Irak to suwerenne państwo, które ma prawo zgodnie ze swym prawem karnym po prostu ukarać zatrzymanych dżihadystów za popełnione zbrodnie na terytorium Iraku. Jednakże sprawa budzi oburzenie, albowiem faktycznie nad Sekwaną trwa debata w związku z tak zwaną repatriacją dżihadystów. Otóż Francja od stycznia tego roku faktycznie sprowadza dzieci dżihadystów, którzy wyjechali do Syrii, do Iraku, na terytorium Francji. Te repatriacje trwają, jak już wspomniałem, już ponad pół roku. Na tym etapie sprowadzono do Francji kilkadziesiąt dzieci, nie mamy tutaj dokładnych liczb, jednakże faktycznie tutaj pod naciskiem różnych NGOs, jak i innych środowisk, Francja faktycznie sprowadza dzieci dżihadystów, jednakże na tym etapie nie ma zgody politycznej, jak zdaje się również zgody społeczeństwa, aby sprowadzono do Francji dżihadystów, którzy popełnili zbrodnie na terytorium Iraku z innego państwa, albowiem, jak podkreślają politycy, różni politycy, osoby te z własnej woli wyjechały do Syrii niejako niezgodnie z prawem. Brali oni udział w dżihadzie na Bliskim Wschodzie, tak więc na tym etapie trudno oczekiwać, aby Francja miała udzielać im jakiegokolwiek wsparcia, w sytuacji, gdzie osoby te są de facto zbrodniarzami i państwa, na terytorium których znajdują się, oni mają pełne prawo ich osądzić, jak i również ukarać zgodnie z obowiązującym prawem na ich terytorium. Jednak jednocześnie oficjalnie rząd francuski apeluje do rządu Iraku, aby nie wykonywano kary śmierci na dżihadystach, albowiem nie jest to zgodne z francuskim prawem, jak i również z zasadami przyjętymi nad Sekwaną. Jednakże, jak już wspomniałem, władze przypominają o pełnym poszanowaniu suwerenności Iraku, jak i również prawa tego kraju do zastosowania swego prawa karnego na osobach, no, które popełniły zbrodnie w tym kraju. Kolejna kwestia to kwestia debaty, która toczy się we Francji, faktycznie dotyczącej dżihadystów. Kilka organizacji wspieranych przez polityków głównie lewicowych proponują, aby utworzyć, wzorując się na Norymberdze, Trybunale z Norymbergi, właśnie specjalny Trybunał Międzynarodowy, który miałby osądzić dżihadystów, którzy popełnili zbrodnie podczas działalności państwa islamskiego, czy też działalności Al-Kaidy i innych organizacji. Jednakże ta idea zdaje się nie spotykać z poparciem społeczności międzynarodowej, zdaje się ona również nie spotykać z poparciem dwóch głównych krajów zajmujących się obecnie wojną z terroryzmem, czyli Francji i USA. Tak więc list pani Calamard, o ile wywołał faktycznie duże oburzenie nad Sekwaną, o tyle nie będzie miał dalszych konsekwencji, jak można się spodziewać, albowiem Francja na tym etapie nie zamierza sprowadzać dżihadystów na swe terytorium, jak i również nie zamierza przyjąć takiej narracji, iż rząd francuski jakkolwiek bierze udział w transferach, jakkolwiek uczestniczy w zastosowaniu kary śmierci na swych obywatelach zagranicznych, a jak również jakkolwiek rząd francuski miałby być odpowiedzialny za swych obywateli, którzy świadomie wyjechali do Syrii, do Iraku i świadomie brali udział w dżihadzie, jak również świadomie dopuścili się najgorszych zbrodni.
Skoro poruszył pan też ten wątek, że USA i Francji, pozostając we Francji, może jeszcze mógłby pan nam powiedzieć coś o szczegółach wątku francuskiego w sprawie Jeffreya Epsteina?
Otóż faktycznie kilka dni temu FBI ujawniło, iż w aferze Epsteina jest daleko idący i wielowymiarowy wątek francuski. Otóż okazuje się, iż pan Epstein był częstym gościem we Francji. Już w latach 80. XX wieku przekraczał granicę francuską, posługując się austriackim paszportem, czyli przedstawiając inną tożsamość. Co bliższe naszym czasom, w roku 2018 zdaje się, iż 12 razy jego samolot wylądował we Francji. Można więc domniemywać, iż 12 razy przebywał we Francji w ubiegłym roku. Kolejna kwestia to wiadomo, iż pan Epstein posiadał nieruchomości we Francji, w tym słynny apartament w Paryżu, jak i również miał relacje biznesowe co najmniej z dwoma Francuzami, z jednym Francuzem posiadającym dużą sieć hotelową, jak i również z Francuzem posiadającym agencję modelek. Wiadomo również, iż co najmniej dwie ofiary francuskie można dopisać do listy ofiar pana Epsteina. Otóż dowody wskazują na to, iż jego francuskie kontakty i powiązania wysłały mu jako prezent urodzinowy dwie młode francuskie 13-latki. Sam pan Epstein chwalił się tym, iż pomaga on im rodzinom, ponieważ miały one pochodzić z bardzo biednych rodzin. Wiadomo również, iż pan Epstein prowadził działalność biznesową i jego kontakty są sprawdzane, tak więc francuski wątek zdaje się być bardzo istotny w tej sprawie, bowiem faktycznie zdaje się, iż pan Epstein od 30 lat tak naprawdę prowadził jakąś formę działalności we Francji. Być może ta forma działalności również była powiązana z działalnością przestępczą o wymiarze pedofilskim. W poniedziałek rząd francuski, a mianowicie dwóch sekretarzy stanu, Marlène Schiappa, czyli sekretarz stanu do spraw nowego traktowania, jak i również Adrien Taquet, sekretarz stanu do spraw praw dziecka, zażądali od prokuratury francuskiej, aby ta wszczęła śledztwo w tej sprawie, właśnie aby ta zbadała wątek związany z Epsteinem, jego działalnością nad Sekwaną. Reakcja Ministerstwa Sprawiedliwości Nicole Belloubet jednakże skrytykowała sekretarza stanu, albowiem pani minister przypomniała, iż wedle francuskiego modelu rząd francuski nie ma prawa apelować do wymiaru sprawiedliwości, jednakże zdaje się, że wymiar sprawiedliwości sprawdza ten wątek i tutaj mamy do czynienia, czy też będziemy mieli do czynienia w przyszłości z połączonym śledztwem FBI, jak i również francuskiej policji, poszczególnych służb. Jednakże zdaje się, iż ten wątek francuski jest istotnym wątkiem w aferze Epsteina.
Panie Zbigniewie, to jeszcze teraz na koniec wrócilibyśmy do informacji z zeszłego tygodnia o napięciach w Kaszmirze między Indią a Pakistanem. Jaki jest rozwój tej sytuacji, tak w skrócie?
Otóż już Indie nie zamierzają wycofywać się ze swych planów, swych dążeń. Przypominam, iż 5 sierpnia tego roku Indie wycofały się ze statusu specjalnego nadanego Kaszmirowi w 1947 roku. Tak więc sytuacja jest bardzo poważna, albowiem media donoszą, iż na terytorium Kaszmiru indyjskie bojówki dokonują mordów przedstawicieli wspólnoty muzułmańskiej, jak i również elit politycznych. Premier Pakistanu apeluje do społeczności międzynarodowej, aby ta zareagowała, porównując niejako sytuację w Kaszmirze do sytuacji z 1939 roku, kiedy to Hitler anektował Czechosłowację i Sudety. Tak więc bardzo poważne są oskarżenia, jednakże zdaje się, iż świat zachodni nie będzie w tej sprawie reagował, przynajmniej na tym etapie. Z jednej strony Pakistan stracił zaufanie świata zachodniego, w tym głównie USA i Francji. Z drugiej strony Indie są używane w rozgrywce USA, Chiny jako właśnie ten potencjalny partner, który mógłby zastąpić Chiny. Kolejna kwestia to kwestia, iż Indie są istotnym klientem, jeśli chodzi o Francję. Chodzi tutaj o kupno uzbrojenia. Indie kupują francuskie uzbrojenie, tak więc z pewnością Francja nie będzie czyniła pochopnych kroków, które mogłyby sprawić, aby tego klienta stracić. Tak więc na tym etapie Pakistan nie może liczyć na wsparcie międzynarodowe, a Indie z pewnością na tym etapie korzystają z milczenia Zachodu, który zastanawia się nad tym, jak zareagować. Na razie Zachód nie reaguje na te wydarzenia. Jednakże faktycznie Pakistan zaskoczony tym, co dzieje się w Kaszmirze, zdaje się wysyłać apele, które pozostają bez echa i bez odpowiedzi.
Będziemy śledzić te informacje dalej i do nich wracać. Tymczasem dziękuję panu bardzo za rozmowę, a my kontynuujemy nasz poranek. Jest godzina 8:10.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.